Joanna Merecka-Motorz, dzień dobry, ze mną w studiu wyjątkowy gość. Poproszę, żeby się pani przedstawiła.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Z tej strony sędzia Aleksandra Fons. Jestem sędzią Sądu Rejonowego w Słupsku i wiceprezesem oddziału Słupskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicji.
No to ja bym zaczęła, zanim przejdziemy do tego konkretnego tematu i powodu, z którego się dziś spotkałyśmy, to ja bym chciała zapytać, co to jest justitia? Czym się zajmuje Justitia? Bo wiele osób nie wie. Wie, że jest takie stowarzyszenie sędziów. Wie, że pojawia się to w przestrzeni publicznej, wybrzmiewa przy różnych okazjach. Ale tak naprawdę kolokwialnie mówiąc, z czym to się je, tą Justitię?
Z czym się je Justitię? Mhm. No to tak pokrótce i najbardziej proście, jak mogę powiedzieć, to Justitia jest stowarzyszeniem sędziów, w którym jakby podejmujemy kwestie związane z funkcjonowaniem nas jako sędziów i naszego zawodu, tak? Czyli podejmujemy wszelkiego rodzaju inicjatywy, które wiążą się z unormowaniem samej instytucji sędziów i to są już, czy projekty ustaw, tak? Jeżeli mamy na to wpływ i mamy takie możliwości, czyli rozwiązania jakichś tam problemów prawnych związanych z funkcjonowaniem zawodu sędziego, ale z drugiej strony prowadzimy też szeroko zakrojoną
edukację.
Tak, właśnie edukację i mówimy tutaj o szkołach, o uczniach, o młodzieży, ale mówimy również o tej edukacji takiej właśnie również dla dorosłych, tak? Prowadzimy spotkania, mówimy o równości w prawie, mówimy o prawach, jakie nam przysługują, tak? Staramy się przybliżyć i konstytucję, i zapisy tych traktatów unijnych, które są dla nas istotne, tak?
To dla mnie, przepraszam, genialne były te spotkania w Teatrze Rondo, które się odbywały też prawnicze, te organizowane, przybliżające jakby istotę prawa, dotykające konkretnych tematów. Oczywiście byli goście zapraszani też z zewnątrz. Sędzia Agnieszka Niklas-Bibik, sędzia Joanna Hetnarowicz-Sikora. No naprawdę cała masa ludzi się w to włączała, żeby też no, mieszkańcom Słupska regionu przybliżyć odrobinę te i zagadnienia prawne i pewną istotę prawną, ale to są też symulacyjne rozprawy, które ostatnia chyba w Muzeum Pomorza Środkowego Trina Papisten, tak. Mecenas Bartosz Karol Rumiński, tak. Sędzia Joanna Hetnarowicz-Sikora, nie pamiętam, kto był prokuratorem wtedy, szczerze mówiąc, ale rzeczywiście z kolei te, myślę, dla młodzieży są najbardziej istotne.
Tak, i też prowadzimy jakby te kafejki słupskie, tak? Mm-hmm. To nie była Justitia, to już od razu prostuję.
Okay.
To było w ogóle tak, zorganizowaliśmy się tutaj jako sędziowie słupscy, tak? I jakby pod firmą sędziów słupskich, tak, żeby tego troszkę nie mylić. Więc tak, były faktycznie.
Ale te same
kafejki.
Twarze, być może dlatego ja poszłam tą linią.
Tak, akurat sędzia tutaj, Joanna Hetnarowicz-Sikora, też brała w tym udział jako.
Ja się zastanawiam, czy wasza doba ma więcej godzin niż moja, bo robicie tyle różnych rzeczy, poza pracą zawodową oczywiście, która jest też wymagająca, tak, do której też się trzeba przygotować, żeby te wyroki zapadały, że tak powiem, zgodnie z sumieniem też waszym, literą prawa przede wszystkim, więc to nie jest mało obowiązków i mało pracy, a jeszcze oprócz tego właśnie znajdujecie czas na to, żeby coś napisać, gdzieś się pokazać, przeprowadzić taką rozprawę dla młodzieży, kawiarenkę, spotkanie i tak dalej, i tak dalej.
Tak, jeszcze pod jakby...
Pani sędzio, ile godzin ma pani doba?
24. Natomiast tak, czasami jest wypełniona przez te 24. No i bywa, że mało śpię.
No właśnie.
ale chcemy to robić, tak? Dla nas to jest ważne, jest kwestia też edukacji społeczeństwa, tak?
No tak, bo ja też z kolei włączając się w tę edukację i taki też wymiar mają to prawo po ludzku, które prowadzimy z mecenasem rumińskim, rzeczywiście.
Bardzo polecam od razu wszystkim.
Dziękuję. Ono jest też po to, żeby pokazać ludzką twarz prawników. Nie tylko samego prawa, nie tylko je odformułkować, bo to tak trzeba określić, ale też pokazać, że za tym wszystkim stoi człowiek tak naprawdę. I przepisy to jest jakby jedno, a drugie to jest człowiek i uważność należy się każdemu człowiekowi.
To jest bardzo istotne i też jako właśnie stowarzyszenie dla nas, no chcemy pokazać, że obywatel jest istotny, tak? To jego, czy samopoczucie się nawet w sądzie, bo to jest problem. Przychodzimy zestresowani, przychodzimy z bagażem jakiejś sytuacji, no i nie zawsze jest to komfortowe. Zazwyczaj jest to niekomfortowe.
Jak się trafia do was, to życie pod górkę najczęściej wtedy, drodzy państwo, więc trzeba je prostować.
Tak. Zdarza się, natomiast też kładziemy nacisk na to, żeby te rozprawy były przeprowadzane w takim taki trochę mniej sztywny sposób, że tak to powiem, tak? Staram się otworzyć tutaj na obywatela, też wszystko wyjaśnić. Przynajmniej ja tak prowadzę te swoje rozprawy, gdzie staram się przybliżyć, jeżeli ktoś czegoś nie rozumie, wyjaśniam na rozprawie, tak? Jakby pilnuję też tego, żeby nie było sytuacji, w której świadek przychodzi mi strasznie zdenerwowany. Daję mu czas na to, żeby odetchnął. No bo to jest istotne, bo on wtedy będzie lepiej pamiętał.
Czyli pani sędzio zmiękcza materiał, że tak powiem, tak jak ja przed wejściem na antenę.
Może nie tyle, co zmiękcza materiał, co staram się pokazać, że naprawdę się nie ma czego bać w sądzie. Tutaj nikt nikogo nie bije. To jest trochę taki teatr, jak ktoś kiedyś powiedział, gdzie są określone role. My musimy niestety do tej roli się dostosować. No nie zawsze jest miło, no bo nie zawsze te wyroki są takie, jakby jedna czy druga strona oczekiwała. No, tak. No ale takie jest prawo. My musimy jednak mimo wszystko w tym wszystkim stosować tą literę prawa, no i ustalić, jaki jest ten stan faktyczny, żeby wiedzieć, jaki wydać wyrok, tak? Jaki przepis powinien być zastosowany. Nie zawsze to jakby jest odbierane dobrze, nawet przez tą stronę, która przegrywa. No mimo wszystko staramy się jakoś zawsze wytłumaczyć tą naszą decyzję.
No gdzieś ten złoty środek znaleźć.
No musi być. Tutaj jakby no niewdzięczna jest nasza rola tak naprawdę jako sędziów. No bo my musimy stanąć po jednej stronie albo po drugiej, czasami po środku. No i nie zawsze wszyscy są zadowoleni.
No tak. Ja gdzieś chciałabym, żebyśmy porozmawiały też o tym spotkaniu, które już niebawem, 13 grudnia, kolejne edukacyjne tak naprawdę spotkanie, ale nie do końca, bo tam zostaje pole, że tak powiem, do dyskusji, do manewru. Spotkanie pod hasłem równi wobec prawa, różnorodni i niedyskryminowani, co kryje w sobie zasada równości.
Tak, to jest kolejna nasza inicjatywa, właśnie prowadzona przez Oddział Słupski Justicji w ramach projektu grantowego sieci Splot Wartości. To będą w ramach tego projektu 4 spotkania organizowane. Teraz, czy już w ten piątek o 17:00 mamy pierwsze
Muzeum Pomorza Środkowego Biały Spichlerz.
Biały Spichlerz, tak. I będzie ono dotyczyło dezinformacji konkretnie, czyli tego, w jaki sposób ta dezinformacja może wpływać na nasze prawa, w jaki sposób i czy są one przestrzegane, tak? Czy my jesteśmy w stanie i czy umiemy przede wszystkim krytycznie myśleć, znaleźć czy zweryfikować daną informację, czy ona jest prawdziwa. I tu mówię o różnych źródłach, tych takich, które właściwie powinny podawać prawdę i tylko prawdę, tak?
No i tych, nie zawsze to się udaje.
Niestety. I tych, które wynikają z tych mediów społecznościowych, którymi jesteśmy zalewani w tej chwili, tak? Ja tu szczególnie jestem jakby uwrażliwiona, jeśli chodzi o młodzież.
No, to ja muszę powiedzieć, że ja miałam parę takich sytuacji, ja też z racji tego, że mam dzieci, studentów i w wieku szkolnym, że ta przemoc rówieśnicza, to co się dzieje dzięki mediom społecznościowym, właściwie komunikatorom, które gdzieś tam są dostępne, to włos na głowie się jeży odrobinę, bo myślę, że w przeważającej części rodzice w ogóle nie zdają sobie sprawy z tego, co się dzieje. Z drugiej strony, gdyby mnie ktoś zapytał, co mój syn ma w telefonie, też nie umiałabym na to pytanie odpowiedzieć, bo on lat ma już 15, więc trudno mu w ten telefon zaglądać co chwilę. To, co z kolei ja powtarzam rodzicom, to budowanie relacji. To jest rzecz, która może pomóc tak naprawdę.
To jest podstawa, budowanie relacji i tak naprawdę ręka na pulsie. Bo no jeszcze jestem tak przy okazji w zarządzie koła terenowego, społecznego, towarzystwa oświatowego, tutaj jeśli chodzi o szkołę społeczną. I jakby patrząc już z tej perspektywy, to zdarzają się sytuacje, w których faktycznie ten hejt, jeśli chodzi o media społecznościowe, jest zatrważający. Łącznie z tym, że wiemy już, że dzieci mają jakby podwójne konta. Czyli w tej chwili bodajże na Messengerze jest możliwość ukrycia części informacji. Czyli na moment, kiedy nawet ten rodzic zajrzy w tą komórkę, będzie widział tylko część tych czatów, w którym dziecko się obraca, tak? Nie wiem, czy to jest Messenger w tej chwili, czy WhatsApp, ale wiem, że jest taka możliwość.
Jest.
I wtedy dopiero, gdzie dziecko sobie jakby wpisze odpowiedni kod i jemu się odkrywają te zamknięte
treści.
Wtedy te treści, te relacje, tak? Natomiast to, jak szybko dzieci pomiędzy sobą przekazują informacje negatywne, kłamliwe, jakby ustawiające jedno dziecko przeciwko drugiemu, to jest zatrważające. Jak no, łatwo im to przychodzi.
No właśnie, to chciałam powiedzieć, że tu chyba jeszcze oprócz tego brakuje świadomości konsekwencji, które za tym idą.
Tak.
I też my jako rodzice tutaj staraliśmy się, przynajmniej w szkole moich synów, podziałać wcześniej i umawialiśmy specjalistów, którzy opowiadali też prawników o konsekwencjach tego, co może się wydarzyć, kiedy to wymknie się spod kontroli i pójdzie trochę za daleko. Tu dzieciaki też nie do końca zdają sobie sprawę, że taką dezinformacją, która się gdzieś pojawi, mogą doprowadzić do prób samobójczych swoich rówieśników. Co się zdarzało?
Zdarza się. I to jest dramatyczne.
I to już jest dramat, tak. I tutaj właściwie trudno stać obok i obojętnie wobec tego, co się wydarza. Nie?
Tylko najczęściej zdarza się tak, że te dzieci, które są, wobec których powiedzmy ten bullying, teraz jest takie modne słowo, tak?
No tak,
stosowany, czy ten hejt, czy ta mowa nienawiści, najczęściej nie mówią tego. I ten rodzic jest nieświadomy. On widzi, że dziecko się zmienia, że jest może trochę bardziej wyciszone. Czasami jest to jakby przekładane na karb ilości nauki, czasami na gorsze samopoczucie ze względu, nie wiem, zima, wiosna, zerwanie jakiejś przyjaźni, tak, czy jakiejś miłości. I jakby dziecko nie zdradza tego, że jest źle, że jest naprawdę źle.
Stąd ja mówię też o budowaniu relacji, wtedy łatwiej.
No, tylko relacje, tylko relacje, bo że dziecko nam nie zasygnalizuje, nie da nam znać, to nauczycielom jest ciężko gdzieś to tak
wyłapać
czarno na białym. Oczywiście oni widzą gdzieś tam te sygnały, tak? No ale to my jako rodzice powinniśmy przede wszystkim tutaj trzymać rękę na pulsie i sprawdzać, tak? I przede wszystkim też uczyć dzieci takiego krytycznego myślenia. Nie wszystko, co w internecie, nie wszystko, co w mediach społecznościowych i nie wszystko, co powiedziała twoja koleżanka, jest prawdą. Zastanów się, ile w tym jest prawdy i czy nie warto tego zweryfikować. Zapytaj nauczyciela, zapytaj mnie, tak? Poszukamy, dotrzemy do sedna informacji, będziemy w stanie to zweryfikować. Nie bierz ślepo i nie wierz w to, co ci mówią.
Ja myślę, że dzieci dopiero uczą się z powrotem takiego krytycznego myślenia, bo przez lata system edukacji wyłączał to myślenie u dzieci. Tak. Ja mam takie poczucie.
Tak, tak.
Czyli były testy wielokrotnego wyboru, więc statystycznie, jak któreś było lepsze z matematyki, to wiedziało, że nawet jak nie zakreśli tak, jak trzeba, to zda, bo statystycznie wychodzi to, czy procentowo tak, tak
ABCD,
i tak.
ABCD, ABCD. Mhm,
dokładnie tak. Nie? Więc ten duch, powiedziałabym, w nauczycielach nie zgasł. I
dobrze,
oni...
niech się trzyma.
I niech się trzyma, rzeczywiście tak.
Bo
ja też mi kibicuję.
Trudna działka, tak?
No, jest takie powiedzenie, abyś cudze dzieci uczył.
To jest trudna działka, naprawdę.
Czy podczas tego spotkania to będziecie edukować, czy to będzie debata, czy to będzie dialog, jak to ma wyglądać?
Po pierwsze zapraszamy wszystkich. Mhm. Zapraszamy młodzież, zapraszamy seniorów. To jest 17 w piątek. Może jeszcze jest czas,
13
czy będzie
dzień,
czas.
Drodzy
13,
państwo, 13.
Tak, dokładnie. Więc będzie czas na to, żeby się z nami spotkać. Przede wszystkim będzie film. Taki film, który jest bardzo jakby istotny w odbiorze. Jest to film dokumentalny z tytułem Nie uwierzysz, póki nie zobaczysz. Mhm. Jest to film węgierski, opowiadający o działalności stowarzyszeń, które próbowały namówić obywateli do tego, żeby oddawali nieważne głosy w referendum. To referendum było związane z ograniczaniem, czy też ograniczaniem w ogóle praw, jeśli chodzi o mniejszość LGBT, było homofobiczne, tak? I tutaj była walka o to, żeby jakby zmienić ich sposób myślenia, a ten sposób myślenia niestety wynikał z tego przekazu rządowych mediów, tak? Wskazujących na przymusowe zmiany płci, tak? Na te fake newsy o seksualizacji dzieci. Na tym było budowane jakby spojrzenie.
To przerabiamy to w Polsce też w różnych mediach i komunikatorach. Pojawiają się co jakiś czas takie nieprawdziwe informacje odburzające, nawołujące do nienawiści, do hejtu.
Tak, ale to jakby w każdej dziedzinie, tak, mamy do czynienia z tą sytuacją.
Tak.
Tutaj akurat ten film bardzo w taki wyraźny sposób, drastyczny wręcz pokazuje, jak to społeczeństwo zostało
zmanipulowane.
Dokładnie. W jaki sposób narzucono im określony sposób myślenia, tak, z którego oni nie są w stanie się teraz jakby wyłączyć. Mhm. Oni wiedzą, że tak jest, to im zostało sprzedane, to przyjęli, tak? Tego w ogóle nie weryfikują. A co najlepsze jeszcze, ten tytuł jest taki, nie uwierzysz, póki nie zobaczysz, bo to jest slogan, którym władze Węgier promują turystyczne walory Budapesztu. Więc on jest troszkę taki tutaj odwrócony, tak? Mhm. Żeby pokazać jakby drugą twarz tych Węgier. Więc film uważam, że naprawdę jest warty zobaczenia i takiego przemyślenia, żeby zobaczyć, jak działają te mechanizmy. W jaki sposób te fake newsy mogą stworzyć zupełnie fałszywy obraz, tak? Mhm. I pozwolić nam się w tym obrazie, że tak powiem, zatrzymać. Jakby bez weryfikacji tego, bez zastanowienia nad tym, czy on jest właściwy, czy nie, tak? Mhm. I to dotyczy wszystkiego, bo tutaj już jakby...
To myśmy też już powiedziały tutaj tak o różnych, tak, że tak powiem,
to są, bo tutaj jakby, tak, i też będzie dyskusja, natomiast będziemy poruszać też kwestie związane z kartą praw podstawowych Unii Europejskiej. Mhm. I w tych przepisach w artykule 21 jest mowa o niedyskryminacji. Mhm. Tam jest katalog otwarty, czyli nie zawiera on wszystkich elementów dotyczących, natomiast jasno mówi, że zakazana jest wszelka dyskryminacja. I wymienia w szczególności. Tego jest naprawdę dużo, bo tu mamy płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, społeczne, cechy genetyczne, język, religia lub przekonania, poglądy polityczne, wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, ale i majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek i jest ta orientacja seksualna. Czyli w tym momencie tu katalog jest tak szeroki, on nie jest zamknięty. Tylko musimy pamiętać, że zakazana jest wszelka dyskryminacja. Czyli ta cała otoczka związana z tym, że ktoś nam przekazuje informacje, żeby wzbudzić nas niechęć do kogoś, no to już może powinna nas wzbudzać przynajmniej zastanowienie, czy te argumenty są zasadne, czy nie szukać czegoś, co by przeciwstawiało się tym argumentom. Oczywiście każdy z nas może mieć swój światopogląd, tak, i akceptować pewne rzeczy, bądź też nie.
No wolność drugiego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego.
Tak, tylko też powinniśmy zawsze pamiętać o tym, że to, co inne, nie jest straszne.
Nie.
To, co inne, może nam dać gdzieś inny potencjał, inne spojrzenie, może nas też budować.
No,
i
może
na tej inności
też,
powinniśmy
tak
też starać się tworzyć, czy budować to społeczeństwo właśnie takie wolne od tej dezinformacji, od tych fake newsów i jakby umieć, nie wiem, wyjść z tego, zastanowić się nad tym. I o tym też będzie dyskusja. Zaprosiliśmy świetną specjalistkę, jest to pani ekspertka z zakresu dezinformacji Aleksandra Wójtowicz. Współpracuje z Instytutem Spraw Międzynarodowych i z Państwowym Instytutem Badawczym NASK. Mhm. I ona tutaj jest, właściwie zajmuje się głównie tą dezinformacją, z nią będziemy rozmawiać. Będzie również znana w Słupsku tutaj wszystkim działaczka społeczna, ekspertka z zakresu dostępu do informacji, adwokatka Kinga Dagmara Siadlak, a całe spotkanie poprowadzi sędzia Joanna Hetmarowicz-Sikora.
Znaczy przyjedzie ze Strasburga.
Tak, delegowana do Rady Europy
w
Strasburgu specjalnie na to spotkanie. Ona będzie prowadziła to spotkanie. Właśnie podczas tego spotkania będzie również dyskusja związana właśnie z równością wobec prawa, ale też właśnie tymi fake newsami, jak to wpływa, czy ta prawo unijne, czy prawo krajowe daje nam ochronę, tak, przed tymi sytuacjami związanymi tutaj z dyskryminacją, czy też z tymi fake newsami, które powodują gdzieś tam inne spojrzenie i niewłaściwą ocenę, tak?
No to będzie się działo. Ja będę Państwa oczywiście namawiać, będę przypominać. Jeszcze w piątek na pewno Państwu przypomnę, że 17 to jest ta godzina, tak, że tam trzeba być z całą pewnością.
Zapraszamy serdecznie.
Bezpłatne.
Bezpłatne, otwarte dla wszystkich, którzy tylko będą mieli ochotę przyjść, porozmawiać. Będzie to dyskusja, będzie można oczywiście powiedzieć swojej perspektywy, jak to wygląda, ale też posłuchać, mówię, specjalistów naprawdę, którzy się na tym znają. Tym bardziej, że w ogóle NASK w tej chwili otworzył kampanię społeczną związaną z dezinformacją.
Fajnie, bo tak, to też jest rzecz, o której warto poczytać, którą warto zobaczyć. Stowarzyszenie Sędziów Justitia, Europe Direct Słupsk, drodzy Państwo, i Stowarzyszenie Słupskich, to są te trzy podmioty, które zapraszają Państwa na to piątkowe spotkanie. Coś jeszcze dodać musimy, pani sędzio? Zapraszamy.
Zapraszamy serdecznie Państwa.
Drodzy
Państwo,
do zobaczenia. Kłaniamy się pięknie. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.